Kolejny temat naszej audycji to temat, czym jest rodzina dysfunkcyjna. Moim i Państwa gościem jest Anna Przygońska, psycholog. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I jak już powiedzieliśmy na wstępie, rodzina dysfunkcyjna, dobry dom, którego doświadczenia są dla nas problemem i ciągną się do dorosłego życia. Czy wystarczająco dobrzy rodzice, czy toksyczni rodzice? Jak to rozumieć?
Rodzina dysfunkcyjna to jest rodzina, w której jest prawie wszystko. Rodzice dbają o nas, rodzice się o nas troszczą, rodzice zapewniają nam poczucie rozwoju, bezpieczeństwo, wszystko co trzeba. Prawie. I te prawie czyni wielką różnicę. Często widzimy to dopiero z perspektywy dorosłego życia. Jak zaczynamy mieć kłopot z budowaniem bliskich relacji, albo w ogóle ich nie nawiązujemy. Jak odczuwamy pewien rodzaj osamotnienia, rodzaj pustki. Mamy trudności, jeżeli mamy dzieci w relacjach z własnymi dziećmi, to często zastanawiamy się, jak te doświadczenia dziecięce wpłynęły na to, że mam kłopot z rozumieniem szczególnie świata emocji. Nie umiem nazwać tego, co czuję, nie umiem zadbać o swoje potrzeby, mam kłopoty w relacjach bliskich, dalszych, tak jak powiedziałam, więc patrzymy często dopiero z perspektywy terapii, na którą się udajemy, że moje wykształcenie, te wszystkie doświadczenia, które mi rodzice dali, wyjazdy na wakacje, piękne zabawki, różne atrakcje, one były okej, ale tego ważnego elementu, który mi pozwala funkcjonować jakby i żyć pełnią życia, jednak brakuje. Ja jestem zwolennikiem tego myślenia o rodzicach, że oni byli wystarczająco dobrzy. Bo często było tak, że dali nam więcej niż sami potrafili. Ta toksyczność rodziców, która była kiedyś naprawdę bardzo modnym sformułowaniem, jak popatrzymy sobie na to, żebyśmy je kolejnym pokoleniom dawali tak wstecz, no to do niczego dobrego nas nie doprowadzi. Ja lubię myśleć o tym jako o odpowiedzialności. Czyli jeżeli jestem rodzicem, to moją odpowiedzialnością jest wyposażyć dziecko we wszystko, co jest mu do życia potrzebne. No i czasem tak się niestety zdarza, że mimo tych moich najlepszych chęci, jeżeli sama nie umiem radzić sobie z tymi emocjami, to nie nauczę tego moich dzieci.
Czy media społecznościowe i internet prowadzą do tego, że ta rodzina jest coraz bardziej od siebie oddalona?
Trochę tak. Trochę nie. Ja nie jestem przeciwnikiem mediów społecznościowych i też nie przypisuję wszystkiego zła, bo to jest też tak, że media społecznościowe często są źródłem wiedzy, są źródłem jakby takich doświadczeń ze względu na swoją skalę, które by nam też pokazywały coś, czego właśnie ten nasz dom nam nie dał, tak? Ale drugą stroną tego medalu, no są oczywiście te wszystkie negatywne rzeczy, o których już sobie przy hejcie mówiliśmy. No to skupmy się na tym, co ten dysfunkcyjny dom faktycznie może takiego negatywnego nam jako wiano zaproponować, tak? To są historie, które są na przykład związane z tym, że nie okazujemy emocji. Dobry dom potrafi jak gdyby wycinać te dobre, te trudne emocje. Słyszymy takie przekazy, nie wiem, dziewczynki nie płaczą, chłopcy nie płaczą, a grzeczne dziewczynki nigdy się nie złoszczą. I to są takie przekazy, które mogą powodować, że nie umiem poradzić sobie, bo jak gdyby nie dopuszczam tych emocji do siebie.
Jakie są najczęstsze braki i problemy będące pożywką dla dysfunkcji i traum?
Zaczęłabym od braku możliwości okazywania uczuć, emocji czy słabości. No nie becz, bo przecież nic się nie stało. Każdy z nas na pewno kiedyś
usłyszał
takie zdanie. A przecież dziecko no i potrafi zadbać o swoje emocje. W żargonie psychologicznym mówimy, dziecko nie umie się samoregulować. Potrzebuje do tego rodzica, tak? Braki w komunikacji tych trudnych emocji. Te historie związane z tłumieniem tego, co jest jakoś dla rodziców trudniejsze, to są właśnie te przysłowiowe historie, grzeczne dziewczynki się nie złoszczą. I jeżeli natura wyposażyła nas w złość, no to ona jest po coś. Nie tylko mężczyznom jest do czegoś potrzebna, ale kobietom również. Jeżeli brak jest wyraźnego zaznaczenia ról w rodzinie, to mamy taką tendencję do tego, że budujemy sojusze. Jeżeli sytuacja jest jakaś trudna, rozwodowe historie bardzo często pokazują takie zdarzenia, w którym jeden rodzic przeciwko drugiemu z dzieckiem buduje sojusz. Albo jeżeli są jakieś historie przemocowe, to rodzice ubierają dziecko w rolę ratownika albo budują sojusz przeciwko temu drugiemu. I tego rodzaju sytuacje powodują, że konflikt jest ważniejszy niż to, co przeżywa dziecko. Te emocje dziecka są spychane na dalszy plan, nikt się nimi nie zaopiekowuje. Niedostępność emocjonalna. Wystarczy, że dotyczy jednego z rodziców. Wystarczy, że rodzic przeżywa depresję, alkoholizm i to może być nawet alkoholizm wysoko funkcjonujący. Wszystko w domu jest. Tak? Wszystkie potrzeby wydają się być zaspokojone. I potem w dorosłym życiu będziemy mieli tendencję do tego, aby poszukiwać na partnera życiowego kogoś, kto jest podobny do tego niedostępnego emocjonalnie rodzica. Oczywiście robimy to zupełnie nieświadomie, ale efekt jest taki, że nie dajemy rady takiej relacji utrzymać, bo nie ma takiego patentu na to, aby tą miłość, której szukamy z dzieciństwa, odnaleźć w nowym partnerze, w dorosłym już życiu. To naprawdę nigdy się nie udaje. Jeszcze taka historia, która też często wydaje się drobiazgiem. Napięta atmosfera, dużo stresu, taki klimat urazy. Czasem jest to spowodowane jakąś chorobą terminalną, nie wiem, doświadczeniem choroby czy kogoś z rodziców, czy też dziecka. Pamiętam mojego jednego pacjenta, który jak miał 10 czy 11 lat, zmarł jego brat po takiej dosyć długiej chorobie. Ten chłopiec przez rok nie chodził do szkoły, ci rodzice nic o tym nie wiedzieli. Przez rok nie wiedzieli, że nie chodzi do szkoły.
Niepokojące.
Tak,
że znaczy, jednak że rodzice nie potrafią dostrzec takich ważnych rzeczy.
No właśnie, jeżeli zajęci są swoim problemem, swoim konfliktem, swoimi trudnościami, to mogą nie zauważyć, jak bardzo ich dziecko jest samotne. A to jest właśnie ten motyw, który powoduje, że potem w dorosłym życiu z wieloma tematami sobie nie radzimy.
Jak w takim razie być dobrym rodzicem? Bo nikt w sumie nas tego nie nauczył.
Nie ma na to rad, które by były jakoś bardzo, bardzo proste. Ale warto jakby mieć świadomość, co takiego ciągną ci dorośli ludzie, jeżeli ten świat emocjonalny jest dla nich nieczytelny. Jeżeli ten świat emocjonalny jakby w tym wczesnym dzieciństwie był spychany, jeżeli dziecko nie miało szansy doświadczać tego, co czuje, co się z nim dzieje, nie doświadczało uwagi, ale też nie doświadczało ważności. Wszystkie tego rodzaju doświadczenia powodują, że w dorosłym życiu nie tylko nie umiemy nazywać tych emocji, ale właśnie często ich nie czujemy. Często ich nie czujemy. A na pewno mamy taką tendencję do tego, aby podporządkowywać swoje potrzeby temu, co ta dysfunkcyjna rodzina potrzebuje, tak? I to są osoby, które na przykład mimo tego, że w tym swoim domu cierpią, jako dorośli nie umieją odejść.
Co zrobić, jak brak nam umiejętności potrzebnych do tworzenia relacji partnerskich czy z własnym dzieckiem?
Pierwsza rzecz to jest uświadomienie sobie, co ze mną jest nie tak. To jest takie pytanie, które dzisiaj w psychologii też jest jakby dosyć znane. Bo często nie umiemy sobie odpowiedzieć na pytanie, co z nami jest nie tak. Oczywiście najprostszym sposobem jest pójść do psychologa, bo mamy szansę na bardzo indywidualne wtedy podejście. Psycholog pomoże nam nie tylko poradzić sobie z tymi emocjami, ale też przyjrzeć się temu, co nam brakuje. Co takiego faktycznie w tym domu pochodzenia zadziało się, że nie umiem czytać takich sygnałów emocjonalnych. Nie mam jakby tego języka wgranego, jakkolwiek to brzmi. Więc warto jest, abyśmy zaczynali od siebie, bo pierwszym krokiem to jest to, abym ja wiedziała, co się ze mną dzieje. Dobrym patentem jest zadawanie sobie pytań. To właśnie to jest też ten motyw tych mediów społecznościowych. Jest mnóstwo dobrych materiałów na Spotify'u, w internecie, gdzie sobie mogę znaleźć gotowe testy, gotowe ćwiczenia, jak to zacząć. Bo chodzi o to, żeby zadawać sobie na początek pytania, które pomogą mi rozumieć, z czym się mierzę, co jest dla mnie trudne, a jak już trochę nabiorę wprawy w tym koncentrowaniu się na sobie, to zadawać sobie pytania, co ja czuję. Co ja czuję? Takie proste ćwiczenie pod tytułem dzienniczek uczuć, to jest coś, co może okazać się być bardzo przełomowym sposobem na jakby odbudowanie tych swoich umiejętności, których do tej pory nigdy nie mieliśmy szansy używać.
Czyli psychoterapeuta czy psycholog to nie tylko jedyny sposób.
Tak. Ja jestem zwolennikiem psychoedukacji, bo nie zawsze nie dajemy rady sobie sami. Czasem jesteśmy w stanie. Dzisiaj jest tych możliwości bardzo dużo. Jasne, że psychoterapia to jest, tak jak powiedziałam, to jest ta wersja indywidualna, taka najbardziej uszyta na miarę. Ale też jest dzisiaj sporo różnego rodzaju warsztatów, grup wsparcia i możemy znaleźć dla siebie coś, co najbardziej nam odpowiada. Czasopisma, które nawet nie są jakieś bardzo mocno psychologiczne, tak? Często są przystępnie napisane, warto sobie usiąść i po prostu poczytać. I często media społecznościowe są taką zachętą do tego, aby po prostu o siebie zawalczyć. Jest tak, że dopóki żyjemy, jak mówi Ewa Wojdyło, której jestem wielką fanką, mówi, póki żyjemy, póki mózg funkcjonuje, mamy możliwość zmiany swojego życia. Zawsze warto o siebie zawalczyć, bo ono może wyglądać zupełnie inaczej. Niezależnie od tego, z jakiego domu się wywodzę. I niezależnie od tego, jak trudnymi doświadczeniami się mierzyłam. I wtedy możemy sobie powiedzieć tak. Jestem w stanie tym moim rodzicom podziękować za to, że to życie mi dali, że starali się jak tylko umieli, albo właśnie tylko za to życie, tak? Różne sytuacje się zdarzają. Ale moją odpowiedzialnością jest to, co ja z tym zrobię. I tych możliwości jest dzisiaj naprawdę bardzo dużo, dlatego warto jest sięgać po wszystko, co ten mój dobrostan poprawia, co wpływa na moje poczucie zdrowia psychicznego, ale też jest elementem rozwoju.
Moim i Państwa gościem była Anna Przygońska, psycholog. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.